Ministerstwo Środowiska podsumowało projekt adaptacji miast do zmian klimatu. W konferencji wziął też udział prezydent Andrzej Duda.
W ramach omawianego dziś projektu miasta diagnozują najpoważniejsze problemy związane z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Inicjatywa ma ocenić ich wrażliwość na zmiany klimatu oraz pomóc określić kierunki działania prewencyjnego. Chodzi o wybór 4 najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów.
Plan adaptacyjny opracowały 44 największe miasta w Polsce, liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany od 2 lat i niewykluczone, że zostanie rozszerzony o mniejsze miejscowości.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że dotychczas żadne państwo w Europie nie podjęło podobnego projektu. Prezydent zaapelował też, by Polska musi być gotowa na zmianę klimatu bez względu na przyczynę.
To pokazuje, że myślimy, że jesteśmy krok do przodu, że mamy świadomość tego, iż narastają zagrożenia i nie tylko patrzymy na to, nie tylko obserwujemy to, czy też nie udajemy, że nic się nie dzieje, ale wychodzimy do przodu i chcemy szukać możliwości rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów, które mogą wystąpić, diagnozując dzisiaj już istniejące niebezpieczeństwa. To, co dzisiaj realizujemy, wczujmy się w klimat, miejsce plany adaptacji do zmiany klimatu, to dla mnie także dążenie do nowoczesnego państwa. Powinniśmy się przygotowywać do zmian klimatu niezależnie od tego, w jaki sposób one następują.
Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla klimatu, na które zwraca uwagę resort środowiska, jest globalne ocieplenie. Skutki, jakie niesie za sobą wzrost temperatury, to między innymi długotrwałe susze i upały, szczególnie dokuczliwe w dużych miastach.
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i zwalczanie przestępczości zorganizowanej znalazły się wśród tematów rozmów szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim.
Polski minister przekazał na wspólnej konferencji, że ustanowiony został oficer łącznikowy polskiej policji w Rzymie.
Joachim Brudziński zaznaczył, że podczas rozmów poruszono też kwestię migracji.
Polska i Włochy zgadzają się, że w kontekście działań poza Unią Europejską należy wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej wspólnoty i pogłębić współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów. To pozwoli naszym zdaniem wzmocnić zdolność tych państw do zarządzania migracją, skutecznej ochrony granic i zwalczania przemytu migrantów. I skupiając się na realizacji kluczowych celów, możemy osiągnąć dobre rezultaty, czego najlepszym dowodem jest zmniejszenie się liczby nielegalnych imigrantów z kierunku libijskiego.
Włoski wicepremier Matteo Salvini zadeklarował z kolei, że Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej, renesansu odrodzenia prawdziwych europejskich wartości.
No już za niespełna godzinę planowane jest spotkanie włoskiego polityka z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim.
Utrzymanie 30-procentowej sankcji VAT nie pomogłoby w walce z przestępcami podatkowymi, stwierdził zeznający dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT Tomasz Tratkiewicz. Świadek jest byłym dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.
Świadek odpowiadał między innymi za projektowanie i interpretowanie przepisów o podatku od towarów i usług. Uczestniczył też w pracach w obszarze VAT w OECD i Komisji Europejskiej. Posłowie pytają między innymi o rozwiązania prawne, jakie wdrażano, aby zapobiec pogłębianiu się zjawiska wyłudzania VAT. Poseł Kazimierz Smoliński poruszył kwestię zniesienia w 2008 roku 30-procentowej sankcji VAT. Według Tratkiewicza dosięgała ona zazwyczaj indywidualnych podatników, którzy pomylili się w rozliczeniach. Czy utrzymanie tej sankcji pomogłoby, jeśli chodzi o grupy przestępcze? Wydaje mi się, że nie, dodał. Innym wątkiem jest współpraca resortu finansów ze służbami.
Przestępczość rośnie i to Centralne Biuro Śledcze zauważyło, sporządziło tą propozycję. To jest swego rodzaju raport, tak? No niestety, według naszej wiedzy, żadne z tych rozwiązań praktycznie nie zostały wprowadzone w życie.
Jeśli mówimy o organizacjach przestępczych, a rozumiem, że tego dotyczył raport, od razu mówię, że nie pamiętam tego raportu. Wydaje mi się, że go nie widziałem, ale na 100% to nie mogę tego jakby potwierdzić, nie pamiętam. Faktycznie 2008 rok był taki wzrost w działalności grup przestępczych w sektorze ekonomicznym, ale później nastąpiła stabilizacja.
Według świadka krytycznym momentem wzrostu luki VAT był rok 2013. Zdaniem Tomasza Tratkiewicza problem ten układa się sinusoidalnie. Po okresie spadku luka znów rośnie. Przesłuchanie potrwa prawdopodobnie do późnych godzin popołudniowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Po wprowadzeniu e-składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło w ubiegłym roku prawie o 20 miliardów złotych więcej niż w roku 2017.
Informację o tym przekazała prezes ZUS-u. Profesor Gertruda Uścińska podała, że ubiegły rok zakład zakończył z blisko 260 miliardami złotych dokonanych wpłat.
Na wzrost poboru składek, jak zaznaczyła, złożyła się nie tylko reforma, ale też między innymi wzrost wynagrodzeń w Polsce, który wynika z dobrej sytuacji ekonomicznej kraju. O tym mówi też rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.
Duży wpływ na wzrost ściągalności składek, wzrost wpływów składkowych, ma dobra sytuacja gospodarcza w kraju. Z jednej strony rosnące zatrudnienie, z drugiej rosnące wynagrodzenie, ale na pewno też duży wpływ na wysokość pobranych składek ma wprowadzona właśnie reforma e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla przedsiębiorców. Dzięki tej reformie wzrosła tak naprawdę ściągalność składek, wzrosła też terminowość składek płaconych przez przedsiębiorców. Uszczelnienie tego systemu przez wprowadzenie e-składki na pewno pomogło ten wynik finansowy, czyli 20 miliardów złotych więcej niż w roku 2017. Również pokryliśmy część zadłużenia.
Na koniec listopada 2018 roku wpływy ze składek do FUS pokryły około 78% wydatków. Takiej wydolności funduszu, jak mówi rzecznik ZUS, jeszcze nie było. Zazwyczaj oscylowała ona w granicach 60-70%.
Rzecznik ZUS wskazuje też, że po wprowadzeniu e-składki odnotowano spadek liczby błędów we wpłatach. Ich liczba jest blisko 800 razy mniejsza.
Od dziś Elżbieta Bojanowska nie pełni już stanowiska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki odwołał ją z tej funkcji.
Wniosek o odwołanie Bojanowskiej z funkcji wiceminister skierowała wczoraj do szefa rządu minister rodziny Elżbieta Rafalska. Była już wiceminister, oddała się do jej dyspozycji w ubiegłym tygodniu.
Bojanowska odpowiadała za projekt noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wynikało z niego między innymi, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.
Projekt opublikowano 31 grudnia. W ubiegłą środę premier poinformował, że wróci on do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów. Szef rządu podkreślił, że każdy akt przemocy domowej, jednorazowy, jak i powtarzający się, musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.